Wydawnictwo Magnus oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania książki autorstwa A.M. Rosnera pod tytułem Silver Stag – Republika Piratów. Czyta Adam Bauman. Rozdział pierwszy. Navis, Charleston, Fort Charles, na południowym krańcu miasta. 4 maja 1715 roku. Sobota. Kamienne ściany fortecy były wilgotne, a zamocowane w nich metalowe uchwyty od lat zżerała rdza. Choć na zewnątrz panował upał, powietrze w celi pozostawało przejmująco chłodne. W oddali dało się słyszeć pomruki zbliżającej się burzy. Siedzącego na sienniku mężczyznę przechodziły dreszcze. Czuł, że pobyt w takim miejscu zdecydowanie mu nie służy. Było to jednak najmniejsze z jego zmartwień. Przeczesał palcami przydługie włosy i zerknął na współwięźnia. Drobny, niższy od niego człowiek stał na złożonym sienniku i starał się wyjrzeć przez zakratowane okno. Póki słychać było regularne uderzenia młotkami i rozmowy pracujących na placu ludzi, był przygaszony. Teraz wezbrała w nim energia. Przez jakiś czas chodził nerwowo po celi. W końcu postanowił spróbować wyjrzeć przez otwór, którego wylot znajdował się na wysokości udeptanej, pozbawionej roślinności ziemi.
Widzi pan coś, panie Adams? Spytał go po chwili.
Jego samego niespecjalnie interesowało to, co działo się na dziedzińcu. Widział podobne sceny wiele razy, zawsze jednak od drugiej, przyjemniejszej strony. O ile którąkolwiek z nich można było zaliczyć do przyjemnych.
Chmury, niebo i ptaki.
Wstał ociężale i podszedł bliżej. Splótł dłonie, tworząc mostek, na którym jego kompan mógł oprzeć nogę.
Niech pan spróbuje teraz, choć myślę, że ten widok nie podniesie pana na duchu.
Adams, bo tak mu się przedstawił, wspiął się wyżej, dosięgnął krat i po chwili powiedział to, czego obaj nie chcieli usłyszeć.
Skończyli. Postawił się szafot. Wygląda się cholera na solidny.
To szubienica, nie szafot, mruknął, pomagając mu zejść.
Też mnie się za różnica.
Usiadł na pryczy, ignorując ostrzegawcze trzeszczenia drewnianej konstrukcji. Siennik był zawilgocony i przegniły, a drewno zmurszałe, jak wszystko, co zbyt długo miało kontakt ze słoną bryzą. Zarzuty, jakie mu postawiono, były kuriozalne. Wiedział to tak samo jak jego oskarżyciel, komodor Jonathan Wilson. I podobnie jak wicegubernator Wysp Podwiecznych na Navis, Daniel Smith, który obserwował cały proces i od którego zależało wydanie wyroku w imieniu korony brytyjskiej, pozostawał absolutnie skonfundowany aż do końca rozprawy. W obliczu argumentów dowódcy miejscowej flotylli, jego świadków i przytaczanych paragrafów był całkowicie bezsilny. Nawet wieloletnia znajomość kapitana Burnsa ze Smithem i względy, którymi się cieszył, a także oddana, choć nie do końca nienaganna służba, nie były w stanie mu pomóc. Wyrok mógł być tylko jeden, a wykonanie go zaplanowano na jutrzejsze popołudnie. Komodor nalegał na szybkie rozwiązanie sytuacji, tłumacząc, że zwracanie się w tej sprawie do gubernatora czy króla byłoby zwykłym nietaktem. Takie kwestie, powiedział, rozwiązuje się na niższym szczeblu. Zatonięcie słupa, z którego załogą kapitan Burns miał współpracować, było nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. Podciągnięcie tego zdarzenia pod zdradę i działanie na szkodę korony zakrawało na absurd. Wypadki po prostu się zdarzały. Tym razem zresztą zawinił nawigator. Wprowadził na skały jednostkę mającą trzymać się blisko brzegu. Przy pogodzie, która utrzymywała się tego dnia, podpłynięcie bliżej znacznie większym brygiem równałoby się samobójstwu. Wiedział to kapitan słupa, wiedział Burns i z pewnością zdawał sobie z tego sprawę również komodor. Ten ostatni szukał jednak czegoś, co pozwoliłoby mu pozbyć się niewygodnego korsarza. Lepszej okazji nie mógł sobie wyśnić. Zaraz potem, gdy Burns zjawił się w forcie, aresztowano go za umyślne zepchnięcie drugiej jednostki na niebezpieczne wody. Powołano na świadków kilku marynarzy z pechowego słupa, którzy cudem przeżyli jego zatonięcie i przez 3 dni koczowali na niewielkiej, bezimiennej wyspie. Mężczyźni zeznali, że Burns nawet nie zatrzymał się, by im pomóc. Kiedy to mówili, nie zadrżał im głos, ani nie mrugnęła powieka. Odpowiednia kwota, tudzież obietnica objęcia lepszych stanowisk na większym okręcie pomogły im wyprzeć z pamięci fakt, że wysłana z jego brygu szalupa przez kilka godzin bezskutecznie próbowała podjąć rozbitków na pokład. Smith nie miał możliwości żadnego manewru. Wszyscy świadkowie zeznawali przeciw Burnsowi, a ten, na domiar złego, odmówił podania miejsca zacumowania swojego Silverstag. Wicegubernator tłumaczył, że wyjaśnienia jego kwatermistrza, nawigatora, bosmana i innych członków załogi mogłyby tutaj pomóc. Korsarz zdawał sobie jednak sprawę z tego, jak kończą się takie historie. Wilson od dłuższego czasu był nieprzychylny jego działaniom, a jeśli ktokolwiek miał zapłacić za słabości Burnsa, musiał to być on sam, nikt z jego ludzi. Nie oni wszakże swoim romansem wyprowadzili komodora z równowagi. Nie oni przynieśli hańbę jego rodzinie, nie oni okryli ją infamią. Podanie miejsca cumowania byłoby zwykłą zdradą, wydaniem katu jego bogu ducha winnej załogi. Schodząc na ląd, Burns wydał proste rozkazy. Marynarze mieli czekać na niego 5 dni i ani godziny dłużej. Jeśli nie zjawiłby się w tym czasie, ani nie przysłał posłańca, mieli odpłynąć, gdziekolwiek. Wszyscy wiedzieli, że zatonięcie słupa może przerodzić się w prawdziwe kłopoty, dlatego nikt nie oponował. Burns uważał, że i tak będą czekać zbyt długo. Jeśli jego raport nie wzbudziłby niczyich wątpliwości, wróciłby na pokład znacznie wcześniej, ale marynarze też mieli coś do powiedzenia i nie zgodzili się na inne rozwiązanie. Zresztą bryg zbyt długo pozostawał na wodzie i czyszczenie kadłuba stało się niezbędne. 5 dni wystarczyło na wszystkie prace. Teraz kapitan pluł sobie w brodę, że nie rozkazał wykonać tego zadania gdziekolwiek indziej, byle dalej od Charleston.
Co się pan im czynił? Przerwał milczenie Adams. Jestem się ciekaw, czemu chcą pana wieszać. Jest pan morskim człowiekiem? Słyszałem się, jak strażnicy zwracali się do pana kapitanie. Bo wie się pan, widzi mi się, że tu jesteśmy się za zupełnie różne sprawunki. Mnie trzyma się za urodzenie. Pan jest jednym z nich, ale na pirata mi się pan nie widzisz. Był pan kaparem? Kaprem?
Nie. Tu można być najwyżej korsarzem albo bukanierem, mruknął zerkając na współwięźnia. Jestem... byłem kapitanem okrętu korsarskiego.
Ach!
A pan? Jest tu pan za urodzenie? Cóż to znaczy?
Przepraszam, mój angielski jest nienaganny. Znaczy się, jest się... nie nienaganny, dopiero się uczę. Porodziłem się w Amsterdamie. Później mieszkałem się na Curaçao. Kilka lat temu postanowiłem się spróbować tu szczęścić się, ale popełniłem się błąd. Przy okazji zowią mnie Jakob ibn Adam, nie Adams.
Przepraszam. W tym miejscu umiera wszystko, nawet maniery. Timothy Cuttrow, ale częściej zowią mnie Burns, odpowiedział siląc się na uśmiech. Jest pan Hebrajczykiem?
Wolimy, gdy wołają się nas Żydami, ale... Na jedno się idzie. Oskarżono mnie o staranie się sprowadzenia na miasto zarazy. Jeśli wyjdziemy się stąd, choć szansa żadna, proszę pamiętać, by nigdy nie wierzyć się republikanom.
Kapitan spojrzał na swojego rozmówcę. W świetle gasnącego dnia ledwie widział rysy jego twarzy. Znał wielu ludzi, którzy uczyli się angielskiego, więc zrozumienie nowo poznanego nie sprawiało mu większych trudności. Miał jednak wątpliwości co do znaczenia jego słów.
Zwolennik republiki? Mówi pan o kapitanie Hornigoldzie?
Nie wiem się, kim jest ten człowiek. Miałem na myśli Oliwiera Cromwella.
Wymówił nazwisko lorda protektora, jakby była to największa z obelg, po czym podszedł do krat zamykających cele i opierając się o nie, mówił dalej.
Kiedy przejął się Londyn, obiecał moim braciom zgodzić się na nasz powrót na wyspę. Miało być równouprawnienie. I miał się być zakaz oskarżeń o złe rzeczy. Sam pan się widzi, ile się ostało. Mój ród od wieków skarżony o to samo, co się mnie teraz skarguje. Morowe powietrze, morderstwa, trucie się studni, szpiegowanie. Rozumie pan sobie? A teraz mnie, buchaltera, wieszają się za sprowadzenie zarazy, jak jakąś wiedźmę z Afryki. Jedyna dobra w tym wszystkim rzecz to się to, że proces i wyrok szybkie. Hiszpanie są nieprzyjemnie nastawieni, a tu się bez tortur obeszło.
Pan był buchalterem? Spytał od niechcenia kapitan.
Nie interesowała go przeszłość, ani tym bardziej najbliższa przyszłość Żyda.
Teraz nie miał mu nic do zaoferowania, choć w innej sytuacji prawdopodobnie zastanowiłby się nad propozycją dania mu pracy. Ktoś, kto pilnowałby ksiąg, zawsze przydawał się na okręcie. O żydowskich buchalterach słyszał wiele dobrego, choć ostrzegano go także przed ich nadmierną pomysłowością. Wierzył jednak, że na jego pokładzie nikt nie odważyłby się niczego fałszować. W końcu każdy, kto stawiał nogę na Silverstag, wiedział, że kradzież w korsarskim świecie karze się śmiercią.
Tak, przez lata pracowałem się dla holenderskiej kompanii zachodnioindyjskiej. Później u kilku kupców. Pilnowałem ksiąg, prowadziłem zapisy, nieskończone nudy, rzędy liczb. Zawsze chciałem się pływać, zobaczyć światy, znaleźć lepsiejsze miejsce do życia, no i znalazłem,
rzucił kopiąc w kraty. Uważa pan, że życie na morzu jest lepsze?
Wszystko się lepsze od czarów i zarazy.
Mój ojciec był kupcem, przerwał mu kapitan, nie odrywając wzroku od własnych poranionych i lekko opuchniętych dłoni. Niezbyt majętnym, ale wystarczająco zamożnym, by stać go było na wykształcenie jedynego syna. Przykładałem się do nauki na tyle, by przyjęli mnie do Królewskiej Akademii Morskiej w Portsmouth. Pływałem w Royal Navy, najpierw jako oficer, później jako kapitan. Przez kilka lat znajdowałem się pod rozkazami Benjamina Wilsona, którego ojciec, komodor u gubernatora Antigui, oskarżył mnie teraz o działanie na szkodę korony. Moi ludzie nie zrobili nic, co stałoby w sprzeczności z prawem lub rozkazami, które dostawaliśmy od administracji, gubernatora lub komodora. Lecz kiedy tylko zostaną znalezieni, skończą jak ja, jak wyrzutki, powieszeni w jednym z portów, by ostrzegać innych przed piractwem, niesubordynacją czy tchórzostwem. Być może jest to lepsze od oskarżenia o czary. Tego nikt mi jeszcze nie zarzucał, ale z pewnością jest niebezpieczniejsze od pracy z księgami. Żyd patrzył na kapitana, coraz bardziej mu współczując. Nawet teraz, kiedy zachodzące słońce pozostawiło w ich celi już tylko gęstniejący z każdą chwilą półmrok, wyglądał, zachowywał się i mówił jak człowiek z wyższych sfer. Ktoś, komu w innych okolicznościach można by zaufać. Z jego twarzy dało się jednak wyczytać coś jeszcze, nie tylko ból, ale i odrobinę szaleństwa, czegoś nieobliczalnego, co kryło się pod wyuczonym spokojem i ogładą. Kiedy Burns podniósł wzrok i spojrzał na Adamsa, stojącego nadal przy kracie, mężczyznę przeszły ciarki.
Pan mógł najwyżej zaciąć się kartką lub poplamić ręce atramentem. Ja widziałem ludzi rozerwanych na strzępy, ranionych z muszkietu, przygniecionych złamanym masztem. Widziałem egzekucje, morderstwa popełniane z zimną krwią, zdrajców chętnych sprzedać największe sekrety za niewielkie sumy i idealistów umierających przez głupotę innych.
Czyli ludzi takich jak pan, idealistów,
dodał szybko Adams, nie chcąc sprowokować kapitana.
Wiem, widział się pan dużo, ale przynajmniej przeżył się pan swoje życie, panie Cutrow. A ja, jakby to się powiedzieć, roślinowałem, wegetowałem. Tak, To się to słowo. Wegetowałem. Chciałbym spróbować czegoś innego, to wszystko. Wszystko, czego się nie będzie.
Kapitan zastanawiał się, do czego właściwie zmierzała cała rozmowa. Nie miał na nią ochoty. Tłumaczenie czegokolwiek Adamsowi zdawało się równie bezsensowne, co szukanie mitycznego skarbu z mapą kupioną na targu w Port Royal. Bolała go głowa i wszystkie miejsca, w które bito go, kopano przez ostatnie 2 dni. Bolała też zraniona dusza. Dokuczała tęsknota i niepewność. W dodatku kolejny raz w życiu czuł się kompletnie bezsilny, a to tylko go rozsierdzało. Nagle ciszę, która na chwilę zapanowała w celi, przerwało skrzypnięcie kraty otwieranej w głębi korytarza. Na ścianie zatańczyły cienie. Ktoś zbliżał się do miejsca, w którym ich zamknięto. Zapadł już zmrok i odbijane przez skalne bloki ścian refleksy niesionej przez kogoś lampy stały się jedynym źródłem światła w podziemiach. W forcie nie marnowano oliwy ani pochodni. Nikt nie zawracałby sobie głowy przynoszeniem ich do lochów. Catrow wiedział też, że o tej porze żaden strażnik nie miał w zwyczaju zaglądać do cel, szczególnie tak krótko przed egzekucją. Na kilka godzin przed śmiercią dawano skazańcom czas na przemyślenia, pogodzenie się z Bogiem i przygotowanie na nieuniknione. Dopiero o świcie mogli spodziewać się kogoś, kto zajrzałby z kawałkiem czerstwego chleba i kąśliwymi uwagami na temat ostatniego posiłku skazańców. Źródło światła zatrzymało się w odległości kilku kroków od kraty. Przygasło, gdy niosący je człowiek przysłonił okna latarni, a później rzucana przez nie plama jasności przesunęła się po ścianie celi. Najpierw ukazała Adamsa, stojącego przy swojej pryczy. Później objęła także kapitana.
— Ty! — wycedził Catrow, rzucając się do krat. Spokojnie, Tim, wysłuchaj mnie. Po co przyszedłeś? Triumfować? Grozić? Prosić, bym powiedział ci, gdzie jest Silver Stack?
Nie, wymamrotał cicho wicegubernator Wysp Podwietrznych. Bez siwej peruki i jedynie w kamizelce narzuconej na koszulę wyglądał jak cień człowieka. Nie chciał rozświetlać pomieszczenia i zwracać uwagi strażników, dlatego mocno przygaszoną lampę postawił przy ścianie w korytarzu.
Przyszedłem przeprosić cię za wszystko i naprawić swoje błędy. Odsuń się od kraty.
Catrow postąpił krok w tył. Pojawienie się Smitha było dla niego zaskoczeniem, ale ostatnim, czego się spodziewał, było ujrzenie w jego rękach klucza otwierającego więzienne kraty.
Tim, znam cię od ponad 10 lat. Wiedziałem, co potrafisz, do czego jesteś zdolny. Pracowało dla mnie wielu korsarzy, lepszych i gorszych, lojalnych i zdrajców. Poznałeś ich wszystkich. Wiesz, tak samo jak ja, że niełatwo dziś o kogoś, kto zgodziłby się wypełniać zadania, które powierzałem właśnie tobie.
Wicegubernator zerknął przelotnie na stojącego pod ścianą Żyda, po czym pchnął kratę i stanął w progu celi.
Nie wiem, coś zrobił komodorowi, ale obaj wiemy, że te oskarżenia to farsa. Wiele bym dał, by dowiedzieć się, co tak go rozsierdziło. Ale nie będę tracił czasu na pytania, na które nie uzyskam odpowiedzi.
Słusznie, mruknął kapitan.
Jakobowi zdawało się, że to, co wziął wcześniej za szaleństwo w oczach marynarza, było tylko igraszką przy tym, co ujrzał teraz.
Nie chciał być tej nocy we własnej skórze, ale jeszcze bardziej nie życzyłby sobie znaleźć się teraz na miejscu urzędnika. Wiem, że przekupił ludzi ze słupa. Co więcej, 2 rzekomych świadków nigdy na nim nie służyło. Pociągnę ich do odpowiedzialności, gdy tylko dostanę odpowiedź z biura gubernatora. Tam są księgi potwierdzające musztrowanie. Byłbym w stanie oddalić twoje oskarżenie, gdybyś dał mi więcej czasu, na przykład podając miejsce cumowania. Wiem, dlaczego tego nie zrobiłeś i chcę, żebyś wiedział, że rozumiem i popieram twoją decyzję. Komodor naciska na szybką egzekucję. Musiałem wydać wyrok i teraz nie zdołam go cofnąć. Jedyne, na co możesz liczyć, to pośmiertne oczyszczenie z zarzutów. Chyba po śmierci Komodora.
Niestety, na to wygląda.
I fatygowałeś się po to, żeby mi to powiedzieć? Fuknął kapitan.
Wicegubernator zawahał się. Spodziewał się wściekłości z jego strony, ale uważał, że znał Burnsa dość dobrze, by nie musieć się go obawiać. Do tej pory bardziej martwił się o strażników, którzy mogliby go zauważyć. Teraz zaczął tracić pewność siebie. Zrobił krok w tył, gdy Burns szybkim ruchem chwycił poły swojej umorusanej koszuli i ściągnął ją przez głowę, ukazując siniaki i zranienia, ślady przesłuchań.
Zobacz, co zrobili mi twoi ludzie, wycedził przez zęby.
Tim, proszę, przysięgam, nigdy nie było mi tak przykro, ale teraz nie czas na rozprawianie o tym, co ci zrobili. Wysłuchaj mnie.
Kapitan wziął głębszy oddech, próbując się opanować. Miał ochotę wypchnąć Daniela Smitha z celi, skręcić mu kark i ruszyć do wyjścia. Znał jednak drogę. Wiedział, że prowadziła przez koszary. Jedynym, co mógłby osiągnąć, decydując się na takie rozwiązanie, byłaby walka.
Długo rozmyślałem nad tym, co zrobić, i widzę tylko dwa wyjścia z sytuacji. Jedno z nich jest oczywiste i żadnego z nas nie zadawala. Ciebie z oczywistych względów. Mnie dlatego, że nie chcę tracić zaufanego kapitana. Drugie... Cóż, na nim tracę właściwie tylko ja. Pod fortem znajduje się tunel prowadzący do miasta. Miał służyć do szybkiego przerzucania oddziałów w przypadku ataku i do ewakuacji. Pokażę ci, gdzie jest. Wyjdziesz stąd i znikniesz.
Smith zawiesił głos. Nie doczekawszy się żadnej reakcji, dodał po chwili.
Ze względu na łączącą nas przeszłość, pozwolę sobie na absolutną szczerość. Nie interesuje mnie, gdzie się podziejesz, ani co ze sobą zrobisz. Twój list kaperski został cofnięty w czasie procesu. W ciągu kilku godzin po odkryciu twojego zniknięcia będę musiał wydać za tobą list gończy. Jeśli kiedykolwiek twoja noga postanie na brytyjskiej ziemi, zostaniesz aresztowany i doprowadzony katowi. Jeśli zostaniesz złapany, wiedz, że wyprę się wszystkiego. Nie było mnie tu dziś. Nie otworzyłem kraty, nie pokazałem ci wyjścia. Uciekłeś, bo strażnik jej nie domknął. Biedak może stracić przez to życie, ale za wszystko trzeba jakoś zapłacić. Zresztą mam nadzieję, że skończy się na najmniejszej karze. Teraz żołnierze zebrali się na posiłek i pogadankę przed egzekucją. Zostali tylko ci na murach. Mamy niewiele czasu.
Cutrow patrzył na wicegubernatora, nie zmieniając wyrazu twarzy. Obserwujący to Adams zastanawiał się, czy kapitan oszalał, czy może to on majaczy ze strachu przed tym, co czeka go za kilka godzin. Miał tylko nadzieję, że oferta obejmowała i jego.
Daj mi czas. Potrzebuję kilku miesięcy, może roku. Dowiem się, o co chodziło Wilsonowi. Obalę zeznania jego świadków i oczyszczę twoje nazwisko. Zaszyj się gdzieś, pożegluj daleko, zmień nazwisko i zamieszkaj gdzieś, gdzie nikt cię nie zna. To z pewnością da się wyjaśnić. Muszę tylko mieć możliwość działania.
Tym razem, gdy Cutrow zrobił krok do przodu, mężczyzna nawet nie drgnął. Kapitan uściskał go, co Adams przyjął z największą ulgą, podobnie jak słowa kapitana.
Dziękuję. Nie wiem, jak ci się odpłacę.
A co z nim? Spytał nagle, wskazując na Żyda.
Strażnik nie domknął kraty. Moim zdaniem uciekłby razem z tobą. Jego los jest mi obojętny.
Panie Adams, proszę wstać. Wychodzimy.
Rzucił kapitan, po czym kierując słowa do wicegubernatora dodał:
To mój nowy buchalter. Właśnie go zmustrowałem.
Navis, Charleston, Fort Charles, na południowym krańcu miasta. 4 maja 1715 roku. Sobota. Wicegubernator Wysp Podwietrznych szedł pod ziemiami, trzymając latarnię na wysokości piersi. Choć starał się wyprowadzić obu mężczyzn najszybciej, jak tylko było to możliwe, kiepski stan tuneli uniemożliwiał żwawszy marsz. Catrow, któremu nie było wcześniej dane zapoznać się z tą częścią fortu, próbował zapamiętać wszystkie mijane rozwidlenia. Nie przypuszczał, by ta wiedza miała mu się kiedykolwiek przydać. Uznał jednak, że gdyby musiał w przyszłości niezauważenie pojawić się wewnątrz fortyfikacji, wybranie tej drogi mogłoby okazać się najrozsądniejsze.
Gubernatorze, odezwał się w końcu znacznie spokojniejszym niż wcześniej tonem. Czy oficerowie pana garnizonu nie uważają, że nierozważnym jest pozostawianie tych podziemi bez nadzoru?
Zapewniam, że od jutra będą strzeżone jak brama i mury. Dziś nie powinniśmy tu spotkać żywej duszy.
Ktoś jednak chadza tymi korytarzami. Pozrywane pajęczyny, ślady na ziemi.
Strażnicy regularnie sprawdzają stan podziemi. O ile wiem, zdarza się też, że oficerowie wykorzystują je w czasie wypraw do miejskich lupanarów. Wyżsi rangą mają klucze.
Bardzo nierozważnie.
Jak mówiłem, z jutrzejszym świtem dużo się zmieni. Wielu ludzi będzie niezadowolonych i niepocieszonych, ale nie spędzi mi to snu z powiek. Wiem, że czynię to, co powinienem. Wierzę też, że zachowacie wiedzę o tych podziemiach dla siebie.
Choć Smith miał nadzieję na choćby lakoniczne potwierdzenie ze strony kapitana, nie doczekał się go.
Odezwał się za to Jakob. Gdzie prowadzą się te wszystkie korytarze?
Udam, że nie słyszałem tego pytania.
Te korytarze, panie Adams, wtrącił Catrow, prowadzą do wyższych kondygnacji. Schodzimy w dół, by ominąć konstrukcję murów. Reszta dróg wspina się ku górze i dociera do komnat. Zapewne jedna z nich prowadzi do części gościnnej, inna do zbrojowni i koszar straży. Jest i taka, wiodąca wprost do sypialni naszego dobrodzieja.
Tym razem zamilkł gubernator. Nie podobał mu się zimny głos kapitana, ani to, że trafił w sedno.
Znał go od lat. Uważał za człowieka godnego zaufania.
Teraz jednak cieszył się, że gdy strażnicy odkryją ucieczkę więźniów, tunel nie tylko zostanie objęty regularnymi patrolami, ale i lepiej zabezpieczony.
Droga do jego prywatnych komnat była na dwójnasób utrudniona.
Od korytarzy oddzielały go ukryte w głębi sypialnianej garderoby drzwi oraz solidna krata. Klucze do obu miał tylko on. Postanowił nie sprzeciwiać się, gdyby któryś z oficerów zaproponował dodanie jeszcze jednej kraty lub wymianę zamków.
Może nawet sam wyda odpowiednie instrukcje.
Szli dalej w ciszy, zagłębieni we własnych myślach. W końcu, gdy dotarli do pordzewiałej kraty przecinającej korytarz, wicegubernator rzucił:
to ostatnia przeszkoda. Wyjście jest niespełna 100 kroków stąd. Wygląda niepozornie, ale jest solidna. Zamek od kilku miesięcy nie działa. Musieliśmy spiąć ją łańcuchem.
Podał kapitanowi sztylet, do tej pory zawieszony u pasa, i dodał:
rozegnij ogniwa, to jedyny sposób. Jeśli użyję klucza, historia o waszej ucieczce straci na wiarygodności.
Gdy Catrow siłował się z kratą, Smith podał Jakobowi świeczkę i pozwolił odpalić ją od swojej lampy.
Zniknięcie latarni mogłoby zostać zauważone. Musicie poradzić sobie w taki sposób. Kiedy stąd wyjdziecie, uważajcie na straże. W tych ubraniach nie wyglądacie na praworządnych obywateli. Będziecie zwracać na siebie uwagę. Wątpię, by sprawdzono cele przed świtem. Jeśli jednak tak się stanie, alarm zostanie bezzwłocznie podniesiony. Jak najszybciej opuśćcie miasto i wyspę.
Pozyskawszy drugie źródło światła, mężczyźni przyglądali się działaniom kapitana. Ten po kilku próbach zdołał rozgiąć jedno z ogniw i zdjął z kraty łańcuch. Zamiast jednak pójść dalej, zwrócił się do swego wybawcy.
Gubernatorze, komodor Wilson jest w porcie, prawda? Zakładam, że zajął jedną z komnat gościnnych, nie chcąc opuścić jutrzejszej egzekucji.
Nie podoba mi się to tak samo jak tobie, Tim. Jednak nie mogłem odmówić mu gościny. Jest przedstawicielem admiralicji. Dowodzi flotylną broniącą wysp. Dobrze wiesz, że to człowiek, któremu lepiej się nie przeciwstawiać. Mój sztylet, dodał wyciągając dłoń do kapitana. Nawet o tym nie myśl. Nie pod tym dachem. Cutrow oddał broń, siląc się przy okazji na delikatny uśmiech. Przyszło mu przez myśl, czy nie obalić wicegubernatora i, przykładając ostrze do gardła, nie zmusić do poprowadzenia do komnaty komodora. Fakt, musiałby jakoś zdobyć kordelas czy inne ostrze, lecz nie wydawało mu się to problemem. Znacznie większym był jego stan. Napuchnięte dłonie i obolałe ramiona nie pozwalały mieć nadziei na sprawne operowanie bronią. Być może Smith przez chwilę odmawiałby współpracy, ale z połamanymi palcami, złamaną szczęką i bez kilku zębów nabrałby do niej ochoty. Plan, choć kuszący, miał jednak kilka wad, a największą z nich było późniejsze opuszczenie twierdzy. Krata została już otwarta, tyle że wydostanie się przez nią było czym innym niż ponowne pokonanie korytarza. Zresztą szanse na to, by o tak wczesnej porze zastać komodora w sypialni samego, były niewielkie. Do kolacji zostało jeszcze około godziny. Dopiero później dowódca flotylli oddaliłby się do swojej komnaty. Dodatkowo, gdyby wicegubernator przez dłuższy czas nie pokazał się nikomu na oczy, zaczęto by go szukać. Zmuszając się do podjęcia rozsądnej decyzji, Burns spytał tylko: a co z jego synem, kapitanem Benjaminem Wilsonem? Pytanie zaskoczyło Smitha. Uważał chęć zemsty na komodorze za rzecz naturalną, choć wymagającą poskromienia, przynajmniej póki ten znajdował się u niego w gościnie. Nie przyszło mu jednak przez myśl, że kapitan może chcieć dokonać jej poprzez uderzenie w jedynego syna dowódcy flotylli. Nie wiem, odparł. Nie znam rozkazów dotyczących poszczególnych kapitanów. Wiem za to, że nie zeznawał na twym procesie. Zdaje mi się też, że jego fregata wyszła z portu, choć przyznaję, że nie mam pewności. Komodor uważa, że nie muszę znać szczegółów prowadzonych przez niego działań. Widząc minę Cutrowa, szybko dodał: proszę, nie szukaj dodatkowej zwady. Wystrzegaj się kłopotów. Zostań w ukryciu i pozwól sobie pomóc. Obiecuję, że wszystkim się zajmę, ale proszę, nie utrudniaj mi zadania. Nie było to moim zamiarem. Kapitan Wilson ma coś, co do mnie należy. W zaistniałej sytuacji chciałbym to odzyskać. Nie zamierzam odbierać tego inaczej niż siłą przynależną racjonalnym argumentom.
Niezbyt się rozsądne, wtrącił Adams. Rozmowa z kapitanem Royal Navy, gdy właśnie ubiegło się katu?
Jeśli jest na wyspie, za kilka godzin dowie się o naszej ucieczce. Wierzę, że będzie szukał sposobności nawiązania ze mną kontaktu. Jeśli tak by się stało, panie gubernatorze, proszę nie stawać mu na drodze.
Jeśli taka twoja wola, mam nadzieję, że wiesz, co robisz.
Ja też, odparł Cutrow. Pora na nas, panie Adams.
Również mam nadzieję, że będę miał jeszcze możliwość współpracy z twoją załogą, kapitanie. Nie trać nadziei i czekaj na wieści. Niech Bóg ma was w opiece.
Gdy uścisnęli sobie dłonie, gubernator ruszył w powrotną drogę. Musiał chwilę odpocząć i uspokoić się przed kolacją. Najważniejsze z jego punktu widzenia było to, by nikt nie powiązał go ze zniknięciem więźniów. Komodor ani żaden z innych gości nie mogli nabrać podejrzeń. Mężczyzna zamierzał wyłgać się bólem głowy i wcześniej udać na spoczynek. Opuszczenie gości podczas kończącej posiłek pogawędki przy alkoholu nie byłoby wielkim faux pas. W końcu tyle ostatnio się wydarzyło, że jego zmęczenie nie powinno nikogo dziwić. Nie zamierzał jednak spać. Musiał przygotować się na następny, niezwykle ciężko zapowiadający się dzień. Wiedział, że gdy zniknięcie skazańców wyjdzie na jaw, rozpęta się piekło. Pocieszało go tylko, że przynajmniej poczuł się lepiej. Uspokoił sumienie, choć nie ciekawość.
Bóg i jego opieka nic do tego nie mają, burknął Cutrow, gdy rzucana przez lampę wicegubernatora poświata zniknęła mu z pola widzenia. Idziemy, panie Adams.
pora odwiedzić pewien zamtus.
— Co? Teraz się panu chędożenie w głowie? Mówiłem się, byle człekiem morza jest się ciekawsze niż buchalterowanie.
Navis, Charleston, Fort Charles, na południowym krańcu miasta. 4 maja 1715 roku, sobota. Pokryta rdzą krata otworzyła się, tworząc niewielkie przejście między dwiema częściami korytarza. Mężczyźni przecisnęli się przez nie, po czym postarali się, by na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało na nietknięte. Furta domknęła się idealnie i choć ogniwa łańcucha nie dały się w pełni dogiąć, Cattrall uznał, że wyglądały zadowalająco. Prawdopodobnie przez jakiś czas strażnicy będą się zastanawiać, którędy uciekli. Później odkryją uszkodzenia i wszystko stanie się jasne. Jakkolwiek szybko by to się stało, już o świcie atmosfera w forcie zrobi się bardzo nieprzyjemna. Szli wolniej niż by chcieli. Musieli uważać, by nie zgasić płomienia świecy. Końcowa część korytarza znajdowała się w gorszym stanie niż ta, którą patrolowały straże. Pod ścianami zalegały kamienie, fragmenty belkowania zniszczonego w czasie ostatniego ataku Francuzów oraz śmieci zostawiane przez zaglądających w to miejsce ludzi. Gdy zatęchłe powietrze zaczęło ustępować świeższemu, buchalter zebrał się na odwagę i spytał: — Kapitanie Cattrall, pan mówi się o zamusztrowaniu mnie? To się na poważnie?
— Cóż, nie mogę przecież pana tu zostawić.
Na te słowa Jakob poczuł ulgę. Przytłaczający wieczór z koszmarnymi perspektywami zmienił się powoli w najbardziej zaskakującą noc jego życia. Uciekł Katu, choć jeszcze godzinę wcześniej nic tego nie zapowiadało. I poznał kapitana, byłego korsarza, aktualnie wyjętego spod prawa, owianego złą sławą człowieka, który pozwolił mu, zwykłemu buchalterowi, przystać do swej załogi. Wielokrotnie słyszał opowieści dotyczące korsarzy i piratów, ludzi okrutnych, złych z natury i wyklętych przez Boga. Teraz zaczynał wierzyć, że jeśli Cattrall przewodził jednej z takich załóg, powtarzane w tawernach historie nie mogły nijak mieć się do rzeczywistości. Wziął głębszy oddech, czując, że świat leżał mu u stóp i rzekł: — Dziękuję. Cattrall zatrzymał się na to słowo tak nagle, że jego towarzysz niemal na niego wpadł. Powoli odwrócił się i patrząc Żydowi prosto w oczy powiedział: — Panie Adams, chciałbym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie mogę tu pana zostawić. Za kilka godzin wszyscy strażnicy z fortu, marynarze, najemnicy i połowa mieszkańców, którzy nie mają z wojaczką nic wspólnego, zaczną nas szukać. Podejrzewam, że sam nie zdoła pan opuścić wyspy na czas. Niewielka też szansa, że uda się panu pozostać w ukryciu, gdy zacznie się polowanie na pana. Kiedy więc pana pojmą, zaznaczam kiedy, nie jeśli, opowie im pan o wszystkim. Wierzę, że nie zrobi pan tego dobrowolnie, zmuszą pana i to sposobami, o których Hiszpanom nawet się nie śniło. To, co opowiedziałby pan o mnie, niespecjalnie mnie martwi. Odczuwam jednak niepokój na myśl o tym, że mógłby pan doprowadzić do aresztowania wicegubernatora Smitha, który jest, jak zapewne pan zauważył, osobą niezwykle pomocną. Potrzebuję takich ludzi i nie mogę pozwolić sobie na tracenie ich z byle powodu. Zabieram pana nie dlatego, że pan tego chce, czy też dlatego, że widzę dla pana miejsce na moim pokładzie, ale dlatego, że nie chcę tu pana zostawić. Zadbam o to, by był pan bezpieczny wśród moich ludzi. Opuści pan jednak pokład w pierwszym napotkanym przez nas przyjaznym porcie. Mogę jedynie panu obiecać, że nie oddam pana w ręce Hiszpanów ani marynarki.
A jeśli okaże się pomocniczy?
Cóż, jeśli dożyje pan możliwości okazania się pomocnym, rozważę dołączenie pana do mojej załogi. Radziłbym jednak nie wiązać z tym zbyt wielkich nadziei.
Dziękuję,
powiedział z uśmiechem. To, co usłyszał, nie zepsuło mu humoru. Odkąd pamiętał, oczekiwano od niego dowodzenia własnej wartości. Cutrow, osłaniając dłonią płomień, dotarł do desek, którymi zamaskowano wejście do tunelu. Zgasił świecę i przez chwilę nasłuchiwał. Gdy nabrał pewności, że w pobliżu nie ma żadnych ludzi, odsunął pierwszą z nich. Rozejrzał się i, odgarniając liście opadające na maskowanie, wyszedł na zewnątrz. Korytarz prowadził na obrzeża portu, a jego wylot znajdował się w miejscu, w którym pracujący dla królewskiej marynarki robotnicy składowali zużyte bądź wymagające naprawy drewniane części konstrukcji okrętów. W półmroku kapitan dostrzegł zniszczone bloczki, zwoje lin, deski i coś, co przypominało połamany ster. Po prawej stronie rozciągało się miasto, po lewej port. W oddali słychać było komendy wydawane strażnikom pilnującym magazynów oraz rozmowy niezbyt trzeźwych już marynarzy, którzy cieszyli się zejściem na ląd. Adams, który wyszedł krok za nim, rozejrzał się nerwowo po okolicy. Spodziewał się, że lada chwila usłyszy wrzaski członków miejskiej milicji, zaalarmowanych nagłym pojawieniem się odzianych w łachmany obcych ludzi. Dopiero po chwili dotarło do niego, że miejsce, w którym się znaleźli, nie było przez nikogo pilnowane. Choć poczuł pewną ulgę, miał ochotę jak najszybciej opuścić miasto. Nagła opieszałość kapitana, który zdawał się wypatrywać czegoś od strony morza, wprawiła go w zdumienie. — Kapitanie! — Szlak! Z tego miejsca nic nie widać. W porcie stoi kilka fregat, ale nie wiem, które spośród należących do flotylli Wilson odprawił. Jakież to ma znaczenie? Mówiłem już, panie Adams, odparł Cutrow, siląc się na cierpliwość, że zależy mi na spotkaniu z synem komodora. Chciałbym dowiedzieć się, czy kazano mu odpłynąć, czy też oczekiwano od niego obecności na egzekucji. Najwyraźniej jednak moja ciekawość pozostanie niezaspokojona. Ruszajmy. Śliczna Beth czeka.
Pan mówił się poważnie? Chce się pan iść na dziewki teraz?
Jeśli już, to nie na dziewki, a na dziwki. Widzę, panie Adams, że musi się pan wiele nauczyć. W życiu korsarza, pirata są rzeczy niecierpiące zwłoki. W naszym przypadku odwiedzenie przybytku tej kobiety może zadecydować o życiu i śmierci.
Nie siląc się na dalsze wyjaśnienia, ruszył ku miastu. Szedł tak szybko, jak tylko było to możliwe. Dobrze znał Charleston. Przez kilka lat z tego miasta właśnie wyruszały okręty, na których służył. Nie oglądał się za siebie. Wiedział, że Adams trzymał się blisko. Przestraszony nie tylko więzieniem, ale i wizją, jaką przed nim roztoczył, nie chciał zostać sam. Gdzie tylko było to możliwe, prowadził go zaułkami lub przez niewielkie podwórka, na których znajdowały się studnie i szopy. Kilkakrotnie przebiegali szerszymi ulicami, uważając, by nie natknąć się na nikogo, kto mógłby uznać ich obecność za podejrzaną. Miasto, pogrążone po części we śnie, po części zaś w pijaństwie, okazało się jednak mniejszym zagrożeniem niż się spodziewali. Większość strażników i członków oddziałów milicji pilnowała centralnych punktów miasta. Nieliczne patrole przeczesujące pozostałą jego część stanowiły niewielką przeszkodę, którą łatwo było ominąć. Po kilkunastu minutach znaleźli się przed drzwiami, zza których dochodziły śmiech i gwar prowadzonych rozmów. Główne wejście znajdowało się przy największej ulicy miasta. Cutrow wybrał wejście boczne, nieznane większości ludzi.
Zepsucie i rozpusta w najczystszej postaci, panie Adams. Radzę przywyknąć.
Uśmiechnął się nieznacznie na widok wyrazu twarzy towarzysza.
Nie o to się chodzi, odparł buchalter. Pracowałem dla Beth.
Może mi pan w takim razie powie, w jakich okolicznościach przestał pan to robić?
Sama się opowie.
Kapitan uderzył kilkakrotnie pięścią w okolice solidnie wyglądającego zamka. Najpierw drzwi nieznacznie uchyliły się, dopiero po chwili otwarły znacznie szerzej. Stojący za nimi młodzieniec wpuścił ich, po czym sprawdził, czy na ulicy nie czekał ktoś jeszcze.
Pani Hawkins jest u siebie, rzucił, bo jak mnie mam, to jej panowie szukacie.
Navis, Charleston, przybytek ślicznej Beth. 4 maja 1715 roku, sobota.
Śliczna Beth
siedziała przy toaletce i szykowała się do dołączenia do swych dziewcząt. Na wybielonej pudrem twarzy wyraźnie rysowały się pociągnięte czerwienią usta. Jeden z zaznaczonych różem policzków zdobił sztuczny pieprzyk. Pod zieloną, znoszoną i sięgającą kostek suknię włożyła nieodzowny gorset. Pomagał wyeksponować piersi, które wedle miejscowych opowieści były najokazalszymi na wyspach podwietrznych. Z racji sprawowanej funkcji, jak i dlatego, że sama nie obsługiwała już klientów, Beth nie odsłaniała wiele poza nimi, swoistym znakiem firmowym przybytku. Widoczne pozostawały jeszcze tylko ramiona i szyja, mogące, ku jej rozczarowaniu, świadczyć już wyłącznie o niemłodym wieku. W małych miastach, takich jak Charleston, wieści rozchodziły się szybko. Beth nie spodziewała się tego wieczora wielu klientów. Jej przybytek nie należał do najdroższych, ale można w nim było zażyć rozrywki, zjeść coś i oczywiście napić się wszystkiego, czym tylko obracano w Indiach Zachodnich. Większość klientów stanowili marynarze z jednostek, których dowódcom kazano zatrzymać tej nocy załogę na statkach. Kapitanowie, jak słyszała od kilku swoich dziewcząt, dostali wyraźne polecenie przyprowadzenia marynarzy na jutrzejszą egzekucję. Najwyraźniej szanujący się spektakl postanowiono wykorzystać do pogadanki na temat piractwa, niesubordynacji lub tchórzostwa. Z punktu widzenia jej oraz prowadzonego przez nią przybytku sprawy przybrały zły obrót. Czekał ją wieczór z paroma zaledwie klientami, po którym przyjść miał dzień przepełniony piciem i rozmowami, a nie zabawą przynoszącą najwięcej zysków. Aresztowanie kapitana oznaczało dodatkowo konieczność znalezienia innego dostawcy niektórych dóbr, w tym tytoniu czy hiszpańskiego wina. Gdy rozległo się pukanie, śliczna Beth poprawiała perukę. Sięgające za ramiona blond Loki były jej drugim znakiem rozpoznawczym. Nim zdążyła cokolwiek powiedzieć, do buduaru wszedł mężczyzna. Sięgnęła już po sztylet, spoczywający między pudrem a wstążkami do włosów, gdy dotarło do niej, kto przekroczył próg. — Co pan tu robi? — fuknęła, celując palcem w Jakoba. — Chyba wyraziłam się jasno, kiedy ostatnio się widzieliśmy. — Pani Hawkins... Przyprowadziłem się dżentelmena. Jakim cudem? Spytała, gdy przez drzwi przeszedł Timothy Cutrow. Zaskoczona patrzyła to na niego, to na jego towarzysza. Całe miasto huczy o pańskim aresztowaniu. Wszędzie wiszą obwieszczenia. Komodor rozkazał swoim ludziom przyjść na egzekucję. Chodzą słuchy, że spędzą też ludzi z miasta.
Nigdy nie lubiłem takich przedstawień. Postanowiłem nie brać w nim udziału, odparł, zamykając drzwi.
Ale jak to?
Chciałbym to pani wyjaśnić, odpowiedział. Bardzo bym chciał, ale nie czas na to, nie miejsce. Sama pani chyba rozumie, że zaistniała sytuacja zmusza mnie do opuszczenia tego miasta szybciej niż planowałem. Czy zdążyła pani przygotować nasze rachunki?
Kobieta przeszła do stojącego nieopodal drzwi sekretarzyka. Lekko drżącymi rękoma otworzyła jedną z szufladek, wyjęła niewielką szkatułkę i podała kapitanowi znajdujące się w niej monety.
Jak mniemam, nie potrzebuje pan pokwitowania.
Przeszła do szafy i zanim otworzyła jej drzwi, spytała jeszcze. Ktoś widział, jak tu wchodziliście? Nie chciałabym kłopotów, a z waszym wyglądem tylko tego można się spodziewać. Nie wspominam nawet o tym, że prawdopodobnie szuka was większość załogi fortu.
Podała kapitanowi pas. Ten przełożył go przez głowę i poprawił zamocowany u niego kordelas. Nikt nas nie widział i mam nadzieję, że tak pozostanie. Proszę tak na mnie nie patrzeć, panie Adams. Chyba się pan nie spodziewał, że idąc do gubernatora wezmę ze sobą broń. Musiałem ją zostawić w mieście, inaczej zostałaby mi zarekwirowana już przy bramie. Straż nie pozwoliłaby mi stanąć przed królewskim urzędnikiem z czymkolwiek ostrym na podorędziu.
Kobieta usiadła przy sekretarzyku i starając się zebrać myśli, patrzyła to na kapitana, to na Jakoba.
Dokąd się pan teraz wybiera, jeśli można spytać?
Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, spodziewam się, że nieprędko pana zobaczę.
Nie wiem, pani Hawkins. Obawiam się jednak,
że nie będzie mi dane więcej przywozić pani zamawianych towarów. Niezmiernie mi żal z tego powodu.
Kobieta uśmiechnęła się nieznacznie do Cutrowa, po czym sięgnęła po kartkę papieru. Zanurzyła w kałamarzu pióro i zaczęła coś pisać. Kapitan, który znał śliczną Beth praktycznie od początku swojego pobytu w Nowym Świecie, postanowił jej nie przeszkadzać. Wiedział, że w swoim czasie i tak dowie się, co planowała. Zerknął za to na Adamsa, który stał oparty o ścianę i przysłuchiwał się rozmowie, raz po raz zerkając na burdel mamę.
Pani Hawkins, pan Adams powiedział, że kiedyś dla pani pracował. Nie chciał jednak wyjawić powodu zerwania kontaktów z panią. Mam nadzieję, że nie poczyta mi pani za nietakt pytania o powody waszego rozstania.
Skądże? Odpowiedziała, nie przerywając pracy. Jakob pilnował naszych ksiąg. Niestety nie rozumiał charakteru prowadzonych tu interesów. Moje dziewczyny otrzymują regularne wynagrodzenie. Poza tym zatrzymują 10% zapłaty od klientów. Powiedzmy, że to dodatek za ponoszone ryzyko, dobre chęci i informacje, które zdobywają w trakcie pracy. Pan Adams, jak go pan nazywa, chciał ukrócić ten proceder i księgować wszystkie przychody. Dodatkowo zbyt skrupulatnie, jak na nasze potrzeby, odnotowywał wydatki. W moim fachu czasem trzeba kogoś opłacić, kupić nieco spokoju lub zadbać o to, by urzędnicy przymknęli oko na to i owo. Nasze księgi wymagają pomysłowości, której panu Adamsowi brakowało.
Jakob, czując na sobie spojrzenie kapitana, kiwnął głową. Śliczna Beth sprawdziła, czy atrament na dokumencie wysechł, złożyła kartę i rozgrzewając laseczkę laku dodała:
jeśli potrzebuje pan, kapitanie, kogoś, kto będzie pilnował ksiąg, Jakob jest odpowiednią osobą. Mogę go panu polecić z czystym sumieniem, choć nie sądzę, by któryś z pańskich ludzi ośmielił się dokonywać nierównego podziału pieniędzy. Może mu pan też zaufać w kwestii sprzedaży wszystkich swoich towarów. Proszę, to dla pana, podała Cutrowowi sporządzony przed chwilą dokument. Jako człowiek wyjęty spod prawa, prędzej czy później zawita pan do Nassau. Każdy tam trafia, szczególnie jeśli ciąży na nim tak poważne oskarżenie. Kiedy pan tam będzie, proszę odnaleźć Mary Rose, moją kuzynkę, i dać jej ten list.
Oczywiście, pani Hawkins. Chyba nie pozostało mi nic innego niż pożeglować właśnie tam. W innych miejscach nie będę mile widziany, choć nie wiem, czy mieszkańcy Nassau okażą się radzi z mojego widoku.
Chciałbym zrobić coś jeszcze, by okazać wdzięczność. Innym razem, kapitanie, innym razem. Teraz już idźcie. Im dłużej tu jesteście, tym większe niebezpieczeństwo sprowadzacie na mnie i moje dziewczyny.
Nie wiem czemu jeszcze was nie szukają, ale kiedy zaczną, mój burdel zostanie przeszukany w pierwszej kolejności.
Cutrow skłonił się kobiecie, wdzięczny za okazaną pomoc, i ruszył ku drzwiom. Adams nie podążył jego śladem. Zamiast tego wyprostował się i patrząc wprost na Beth, powiedział:
pani Hawkins, dziękuję się za dobre słowo. Pani wie, kapitan się dobry człowiek. Wszystkich pyta, co się stało z synem komodora. Młody Wilson ma coś do kapitana. Nie wiem, czemu teraz nie pyta.
Burdelmama przymrużyła oczy, próbując zrozumieć pytanie.
Młody Wilson? A, chodzi o kapitana Benjamina Wilsona, syna komodora.
Zgadza się. Ma coś, co należy do mnie.
Kapitan posłał Żydowi karcące spojrzenie. Na niewielu rzeczach zależało mu tak, jak na informacjach dotyczących losu kapitana Lady Scarlet. Wiedział jednak, że zadawanie tego pytania Beth zaowocuje plotkami, a dyskrecja była w tym przypadku najważniejsza. Wierzył, że niezależnie od tego, ile kobieta wiedziała, poleci teraz swoim dziewczynom zadawać pytania, a sama zacznie snuć domysły. Wątpił, czy kiedykolwiek pozna prawdę. Ale nie w smak mu był choćby cień takiej możliwości.
Wiem niewiele,
Tyle, co powtarzają dziewczyny. Komodor od kilku dni trzyma całą flotyllę w porcie. Tylko okręt jego syna wyszedł w morze w dniu pańskiego aresztowania. Załoga zbierała się w pośpiechu. Marynarze byli niezadowoleni. Obiecano im dłuższy odpoczynek, ale zmieniono rozkazy. Słyszałam też plotki, że kapitan Wilson został usunięty ze stanowiska. Dopuścił się zdrady i skazano go za wykroczenia przeciw koronie. Z tym, że wiem to nie od ludzi z jego okrętu, lecz od dostawców, którzy wizytują fort. Takie same oskarżenia wysunięto przeciw panu, kapitanie, prawda?
Niestety. Z tym, że do tej pory nie wiedziałem nic o jego aresztowaniu i oskarżeniu. Nie był obecny na przedstawieniu, które nazwano moim procesem. Nie było go też w żadnej z cel.
Kapitan zwiesił głowę i westchnął.
Obawiam się, że mogę być odpowiedzialny za to, co go spotkało. Kapitan Wilson uczestniczył wraz ze mną w kilku niefortunnych wydarzeniach.
Dlaczego zatem nie wieszają was razem? Komodor zyskałby w oczach ludzi, jeśli z całą surowością ukarałby swojego jedynaka.
Nie wiem, panie Hawkins, nie wiem. Odprawienie go, jeśli ciążyły na nim zarzuty, wydaje się pozbawione sensu. Komodor zbyt ceni sobie własną pozycję, by ryzykować ją chronieniem nawet syna. Któraś z tych plotek wydaje mi się nieprawdziwa. Albo nie został o nic oskarżony, albo rzeczywiście doszło do zmiany kapitana, a on gdzieś tu jest.
Może komodor odesłał się go do Londynu, wtrącił Adams. Widząc skonfundowane miny kapitana i kobiety, szybko dodał. Jutrzejsza egzekucja jest się duża sprawa, głośna, dużo ludzi. Komodor może chce załatwić się cicho, bez rozgłosu. To też da posłuch. Oficerowie się dowiedzą o surowości, a on oszczędzi synu wstydu, synu i sobie. Poza tym szafot miał się tylko dwa ramiona. Gdzie mieliby się go wiesić? O czym on mówi?
Szubienica miała dwa pochyble, wyjaśnił, dla dwóch osób. Oby miał pan rację, panie Adams.
Navis, Charleston, 4 maja 1715 roku, sobota. Opuszczając buduar ślicznej Beth, kapitan Cutrow rozumiał jeszcze mniej niż kilka godzin wcześniej. Informacje burdelmamy, a raczej zasłyszane przez jej dziewczyny plotki, nie miały wiele sensu. Wiedział, że oskarżenia, jakie postawił przed nim komodor, były tylko pretekstem do pozbycia się go. Rozumiał też, że Benjamin znajdował się w równie dużym niebezpieczeństwie jak on. Nie wiedział tylko, czego spodziewać się po Jonathanie Wilsonie. To, co spotkało i w przypadku pojmania czekało także jego, było do przewidzenia. Na to, co mogło czekać syna komodora, nie znał odpowiedzi. Dowódca flotylli słynął z nieugiętości, brutalności i ścisłego przestrzegania litery prawa. Wielu ludzi pozostających pod jego rozkazami, nawet najlepszych w swym fachu, pożałowało lekceważącego stosunku do regulaminu, o ustawach nie wspominając. Na podlegających mu okrętach panowała dyscyplina, jakiej nie spotykało się nigdzie indziej. Nawet teoretycznie niezależni kupcy statków handlowych i żołnierze stacjonujący w odwiedzanych przez niego fortach rozumieli, że w obecności tego człowieka należało uważać na każde słowo. Benjamin Wilson miał na sumieniu coś, co jednoznacznie kwalifikowano jako przestępstwo i karano śmiercią. A wydarzenia ostatnich dni wskazywały na to, że komodor o wszystkim się dowiedział. Próbując oczyścić myśli i skupić się na wydostaniu z miasta, nie zaś na prawdopodobnym losie kapitana Lady Scarlet, Cutrow ruszył ku tylnemu wyjściu z Lupanaru. Drewniane, mocno już zniszczone schody, które prowadziły na parter budynku, były puste. Ze znajdującej się tam sali dochodziły dźwięki rozmów, a za mijanymi przez mężczyzn drzwiami słychać było zapracowane dziwki. Na dole spotkali tego samego mężczyznę, który wpuścił ich do środka. Bez słowa, za to z przyjemniejszym niż wcześniej wyrazem twarzy, wypuścił ich na ulicę Charleston i zamknął drzwi. Jakob, cały czas trzymający się blisko kapitana, znał odźwiernego z widzenia.
Nie spodziewał się, by pobiegł donieść strażnikom o pojawieniu się w burdelu ludzi, którzy powinni czekać na egzekucję. Jak wszyscy pracownicy Beth, uważnie słuchał tego, co mówili inni, jednocześnie umiejąc trzymać język za zębami. Choć nie spędzili u kobiety więcej czasu, niż było to absolutnie konieczne, miasto zdążyła spowić głęboka noc. Wiatr przegnał.